No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
Na podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki, a starsi uczniowie muszą je dokupić. Trwa spór z Netflixem o przedstawienie postaci profesor Bożeny Hager-Małeckiej w popularnym serialu Ołowiane dzieci. Rodzina znanej śląskiej lekarki, naukowczyni w przyszłym tygodniu złoży pozew sądowy. Zdaniem bliskich wybitną lekarkę ukazano w serialu w złym świetle. Hager-Małecką zastąpiono fikcyjną postacią Krystyną Berger, którą gra Agata Kulesza, mówi pełnomocnik rodziny mecenas Krzysztof Breguła.
W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani dr Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
A rodzina żąda zadośćuczynienia oraz zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest fikcyjna i nie można jej łączyć z profesor Hager-Małecką. Wars szykuje kulinarną rewolucję w pociągach Intercity. Na poszczególnych trasach mają się pojawić dania regionalne. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to proste logistycznie, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
Składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład, jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
A będą także dania rybne, to w podróży na Pomorze. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Kolejne informacje o 12.20, teraz pogoda. Do końca dnia sporo chmur popada w centrum i na północy. Na północy także, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 19 w Poznaniu i Gdańsku, 20 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 22 w Krakowie i Rzeszowie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Niedzielny magazyn Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu i mówię dzień dobry w imieniu Katarzyny Kozak, która jest wydawczynią tego programu, a także Jany Cechy, która jest realizatorką dźwięku. Już za chwilę pierwszy nasz gość. Elektrownia jądrowa, mówi to coś Państwu, sprzeciwy, ale być może także benefity dla mieszkańców gminy Choczewo. Jak wygląda życie w tym miasteczku i co zmieni się lada chwilę, o tym pomówię z Michałem Olszewskim. Dziś także o kulturze napiwków, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Na kanwie wypowiedzi jednego z restauratorów pochylimy się nad problemem o poznańskiej palmiarni. Będzie słów kilka o konkursie dla tych, którzy umieją naśladować ptaki. Śpiew ptaków dokładnie. Także pochylimy się nad tą sprawą. O chemii, a także chemii analitycznej, a także życie w zdrowiu. Dziś między innymi profesor Piotr Rutkowski powie o tym, jak przełomowa jest ta wieść o szczepionce przeciwko czerniakowi. Zaczynamy. Pierwszym naszym gościem jest Michał Olszewski, wiceprezes zarządu Polskiej Elektrowni Jądrowej. Dzień dobry, kłaniam się panu.
Dzień dobry, witam państwa.
To ma być rozmowa i też przyznam, że ten temat chodził mi po głowie od dłuższego czasu, która dotyczyć będzie percepcji mieszkańców gminy, w której powstaje elektrownia jądrowa. Zresztą projekt odraczany w czasie, projekt, który kilkukrotnie był już na agendzie, a z różnych...
No miał wiele początków, tak.
Tak, a z różnych powodów nie był on kontynuowany, nie mówiąc już o tym, że dobrnąłby do swojego szczęśliwego końca. Pan jako wiceprezes odpowiada za te relacje z mieszkańcami gminy Choczewo, co pewnie nie jest prostą sprawą, bo gdyby statystycznie do 100 rodzin w Polsce przyszedł ktoś z informacją, że w obrębie ich miejsca zamieszkania powstanie elektrownia jądrowa, to intuicyjnie 99 tych pytanych mieszkańców no pewnie by powiedziało: o Boże, a co to i co mi grozi?
To jest w ogóle ciekawe, dlatego że z badań, które też prowadzimy jako spółka, wiemy, że bardzo mocno wzrosło poparcie do budowy elektrowni jądrowej na przestrzeni ostatnich paru lat. To też chyba jest zbieżne z trochę z tempem pracy, które narzuciliśmy sobie nad samym projektem. Ale taką ciekawostką, którą warto zwrócić uwagę, jest to, że o ile poparcie w całym kraju dla atomu jest powyżej 90%, no to w tej społeczności lokalnej jest mniejsze i to nie ma co się łudzić, ono zawsze będzie mniejsze, chociażby z tego powodu, o którym pan redaktor wspomina, no w sensie, że gdzieś tam ten NIMP tak zwany, czyli Not in my backyard, tylko nie w mojej okolicy, zawsze trochę działa jako taki straszak. I to poparcie w gminie Choczewo wynosi około 60-65%, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem, umówmy się, bo to oznacza, że 2/3 lokalnej społeczności jest za tą budową. Ja się osobiście zastanawiałem w ogóle, jakby skąd się bierze ta motywacja. Też rozmawiam z ludźmi, którzy tam są na miejscu. Nie tylko z włodarzami, ale też zdarza mi się rozmawiać z mieszkańcami, takimi, którzy czy reprezentują jakieś sołectwa, czy w ogóle tam mieszkają. Tamto społeczeństwo jest, można powiedzieć, trochę spolaryzowane w tym znaczeniu, że jest grupa, która jest grupą taką kontestującą działania z różnych przyczyn. Głównie ze względu na to, że kiedyś to byli ludzie, którzy przyjechali tam całkiem niedawno, może trochę dalej w czasie, po to, żeby korzystać z walorów krajobrazowych tej miejscowości. No więc im się nie podoba to, że tutaj nagle budowana jest duża infrastruktura, ale większość tych takich rdzennych, bym powiedział, mieszkańców, to są mieszkańcy, którzy absolutnie bardzo wspierają proces budowy, dlatego że, no, nie łudźmy się, jakby oni też liczą na poprawę swojego dobrostanu, tak, swoich dzieci. A budowa takiej infrastruktury, co pokazują przykłady z wielu zakątków z całego świata, powoduje raczej poprawę warunków bytowych tych, którzy mieszkają wokół, a nie
myśli rodzące się przy okazji biznesy?
Miejsca pracy, biznesy, również jakby dbałość sektora publicznego o to, żeby wokół takiej budowy też powstawała potrzebna infrastruktura publiczna. Więc wiadomo, że to będzie obszar, który za chwilę będzie jednym z najbardziej zadbanych obszarów, jeśli chodzi o infrastrukturę, tak? No oczywiście teraz o tym można, nie można o tym mówić, bo jesteśmy na początku procesu, więc rodzi się tu mnóstwo strachów i lęków po stronie też społeczności lokalnej. Słuchamy tego, na bieżąco reagujemy, poprawiamy gdzieś tam też infrastrukturę drogową chociażby, no bo to jest największa bolączka, no mówmy się, nie tylko tej miejscowości, ale wielu miejscowości w Polsce, które gdzieś tam leżą daleko od głównych szlaków komunikacyjnych. No ale dla tych ludzi to jest szansa. I oni to poczytują w kategoriach szansy. Więc gdybyśmy mieli patrzeć na to z takiej perspektywy lokalnej, to naszym celem absolutnie jest duże uwrażliwienie naszych wykonawców, podwykonawców na to, że pracujemy w miejscu, w którym my jesteśmy gościem. Mówmy się, my tam jakby dopiero się zadamawiamy jako przyszły gospodarz tego fragmentu, tej gminy. Więc jest duża, duża wrażliwość po naszej stronie, żeby nie psuć jakby takiego codziennego rytmu życia tych mieszkańców, ale też duża wrażliwość na to, żeby odpowiadać na bieżąco na wszystkie lęki, na pytania i też jakby odpowiadać na potrzeby.
No to ja teraz będę pytał pana, jeśli mogę i dość dobrze sformułuję te kwestie, z czego te lęki wynikają? Czy to jest wciąż konsekwencja katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu i tych wszystkich mitów, które pielęgnowane są latami, a tak się akurat składa, że teraz obchodziliśmy... Mhm. Trudno to nazwać obchodami, ale 40. rocznicę tejże katastrofy i było o tym głośno. Czy te lęki mogą być też konsekwencją tego, że jest to obiekt niewątpliwie strategiczny, a żyjemy w czasach dość niespokojnych, a obiekty strategiczne wiadomo, że są zawsze na celowniku potencjalnie wrogiego państwa?
Są trzy powody. Pierwszy jest ten, o którym pan redaktor wspomina. Tak jakby nawet nie chodzi o katastrofę w Czarnobylu, ale też taką świeższą wspomnieniem jest Fukushima. I umówmy się...
To ona raczej do młodszych pokoleń przemawia.
No, dokładnie tak, ale też umówmy się, jakby te dwa wydarzenia, które gdzieś tam w historii energetyki jądrowej wystąpiły, one raczej zadziałały w drugą stronę. Znaczy zadziałały być może w świadomości takiej, że ludzie zobaczyli, że są zagrożenia, ale pod kątem technologii one posunęły tę technologię bardzo mocno do przodu, tak? No bo poziom zabezpieczeń dzisiaj i poziom wrażliwości na te zabezpieczenia jest tak duży, że budowa dzisiaj chociażby, czy standard budowy reaktorów, które są budowane w Choczewie, jest naprawdę już zadbany o mnóstwo detali, łącznie z wykluczeniem możliwości zakłócenia pracy elektrowni w przypadku zderzenia z dużym statkiem pasażerskim, lotniczym, czyli samolotem. Więc jakby to, jakby umówmy się, to jakby te wszystkie wydarzenia, one jakby o ile w świadomości budują lęk, o tyle w technologii budują strasznie duży postęp, tak? No bo wiadomo, że jest taka sama zasada jak też chociażby w transporcie lotniczym, że wszystkie tego typu przypadki analizuje się po to, żeby je wykluczyć w przyszłości. I też badania wszystkie, które były prowadzone, bo też często dostajemy pytania właśnie, dlaczego Choczewo, dlaczego to miejsce.
A przepraszam, nie dlatego intuicyjnie, że była to pierwotna lokalizacja elektrowni, która
był
nie doszła do skutka.
Był
doszła
Żarnowiec.
Do skutku, ale nie Opodal.
Był Żarnowiec, tylko że pamiętajmy o tym, że Żarnowiec jest nad jeziorem, Choczewo jest nad morzem. To już robi dużą różnicę. Właśnie kwestie bezpieczeństwa, zapewnienia wody na potrzeby chłodzenia tego typu urządzeń. Większą gwarancję daje właśnie akwen morski, a nie akwen sztuczny. Ale
przepraszam, pozwolę sobie na małą dygresję. Wie pan, że w percepcji Polaków niezwiązanych z regionem to jest to samo miejsce?
Jest i być może też dlatego trochę to jest tak, że naturalnie wybór tych lokalizacji był też ograniczony do tego rejonu. Między innymi z tego powodu, że jedną z rzeczy, którą udało się zrealizować przy okazji budowy Żarnowca, to była chociażby fragment infrastruktury przesyłowej, która powstała w latach 80., która dzisiaj jest wykorzystywana głównie przez elektrownię szczytowo-pompową w Żarnowcu, czy na Jeziorze Żarnowieckim, a ona też jest ważna z perspektywy rozpływu energii po sieci. Natomiast drugi powód chyba jest istotniejszy, mianowicie pamiętajmy o tym, że Polska przechodzi potężną transformację energetyczną i to jest transformacja oczywiście prowadząca do odejścia od węgla, zminimalizowania zużycia paliw kopalnych, takich jak chociażby gaz w dalszej perspektywie, bo wiadomo, że gaz będzie paliwem przejściowym przez jakiś czas. Natomiast to, co jest istotne gdzieś tam też lokalnie, to jest to, że na terenie tej gminy pamiętajmy o tym, że już dzisiaj jest postawione wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych o mocy 6 gigawatów. Elektrownia jądrowa to jest około 4 gigawatów mocy. Razem to jest 10 gigawatów mocy. 10 gigawatów mocy to tak jakbyśmy dzisiaj w niedzielę sprawdzili sobie pomiar, jaka jest generacja energii w krajowym systemie energetycznym. Nie sprawdzałem, od razu powiem, ale strzelę. To jest około 20 gigawatów. Czyli to jest połowa. Tamta moc, która tam będzie, to jest połowa mocy, którą my zużywamy jako Polacy w taki, można powiedzieć, okres wiosenno-jesienny. I absolutnie jakby to powoduje, że ta gmina stanie się, można powiedzieć, mega wrażliwa na wszystkie aspekty bezpieczeństwa. Aczkolwiek znowu, podobnie jak w tym pierwszym przypadku, czy takiego lęku przed samym atomem, moim zdaniem to są najmniej istotne elementy. To, co buduje gdzieś tam lęk, to jest lęk raczej przed tym, co jest nieznane, czyli nie takimi, można powiedzieć, typowymi zagrożeniami, o których ludzie widzieli, słyszeli, ale tym, w jaki sposób ta gmina się zmieni, tak? No bo ona się na pewno zmieni i to jest trochę lęk, o czym już była mowa, czyli po co zmieniać coś, co jest koło mnie, skoro jestem oswojony z dzisiejszym światem, w jakim żyję. Nawet jeśli on nie jest doskonały, to on jest taki, jaki jest. I wydaje mi się, że te lęki, które dzisiaj są tam gdzieś powodem tych kilkudziesięciu procent, tej jednej trzeciej społeczeństwa, która protestuje, no to jest ten lęk. Nie? W sensie, że gdzieś jest to taki, można powiedzieć, cierń pod skórą. Nie wiadomo, kiedy on zadziała.
O benefitach, nie tylko o mankamentach, jakie mogą spotkać mieszkańców okolic elektrowni, pomówimy już po informacjach.
Tych jest znacznie więcej.
Przekonamy się. Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskiej Elektrowni Jądrowej, jest naszym gościem. To jest Niedzielny Magazyn. Czas na informacje.
Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
Autopromocja.
Reklama.
Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Do euro przy.
Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Słuchaj, Marian.
No?
Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
Aha.
A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
Ta.
W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
No i co, Barbara, i co?
No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
Ta Mariolka to jest naprawdę...
Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
Volkswagen. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Nadmierna prędkość kierowcy była przyczyną utraty panowania nad samochodem, zjechania na chodnik i uderzenia w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Do wypadku doszło wczoraj w Krakowie. Mężczyzna i kobieta zmarli w szpitalu, a dziecko walczy o życie. 5 osób zostało rannych podczas wesela w górę w środkowej Norwegii. Pod weselnikami zawaliła się podłoga, na której ustawili się do wspólnego zdjęcia. Obrażenia dwójki z poszkodowanych okazały się poważne. Na koniec sport. 6 osad po 3 kobiece i męskie będzie reprezentować Polskę w rozpoczynających się jutro w Amsterdamie Mistrzostwach Świata w wioślarstwie. Złoci medaliści w dwójce podwójnej sprzed roku Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski popłyną w czwórce podwójnej. Kolejne informacje o 12.40.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W niedzielnym magazynie TOK FM pierwszym naszym gościem jest Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry ponownie.
W pierwszej części naszej rozmowy pytałem pana o to, jaka jest percepcja mieszkańców gminy Choczewo, gdzie powstaje elektrownia. A teraz chciałbym, żebyśmy nie tyle o obawach, co o tych benefitach, jakie mogą spotkać mieszkańców,
pomówili. A to też jest percepcja, bo też mieszkańcy to jakby na to zwracają uwagę.
Tak? Ale wie pan co? Trudno dziwić się, że mieszkańcy terenu szczególnego, bo ja nie chcę powiedzieć szczególnie zagrożonego, ale terenu szczególnego oczekują, że zostaną też inaczej potraktowani jak mieszkańcy gmin, w którym tak strategicznych obiektów nie ma. Czy wy bierzecie to pod uwagę i rzeczywiście staracie się tej marchewki dać więcej niż jest to w innych miejscach, gdzie są być może równie strategiczne obiekty, ale o mniejszej skali niebezpieczeństwa?
Tak, no to tu też można powiedzieć, benefity można podzielić na trzy części. Zacznę od tych takich, można powiedzieć, najbardziej oddalonych w czasie. Samo powstanie dużego obiektu energetycznego, czy obiektów energetycznych, bo tak jak już wspominałem, na terenie tej jednej gminy nie jesteśmy jedynymi, którzy będziemy odpowiadali za infrastrukturę energetyczną. Są też morskie farmy wiatrowe i wyprowadzenie mocy, które jest dokładnie w Osiekach Lęborskich. 4 kilometry w prostej linii od elektrowni jądrowej Kopalino Lubiatowo. Najbardziej oddalone w czasie są wszystkie korzyści, można powiedzieć, stricte podatkowe. I umówmy się, to nie jest przypadek, że gminy, na których posadowione są projekty energetyczne, one są zawsze gminami niewspółmiernie bogatszymi. Tylko, że one tymi gminami stają się na skutek już funkcjonującej infrastruktury.
Czyli wprowadzanych tutaj podatków, rozumiem też.
Podatki, jest specjalny mechanizm zaszyty w naszych przepisach dotyczących ustawy, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej.
To jest mechanizm, który dotyczy nie tylko gminy Choczewo, ale również gmin sąsiednich. Dokładnie połowa przychodów z przyszłych podatków zostaje w gminie Choczewo, połowa jest dzielona na kilka gmin sąsiadujących. I to jest efekt, który widać chociażby, chociaż majaczy mi się w głowie jeden przykład, ale boję się też mówić go po to, żeby nie budować specjalnie zbyt prostej analogii, ale gmina Kleszczów, która jest gminą, najbogatszą gminą w Polsce, nie jest przypadkiem, tak? Tą najbogatszą gminą, chociaż akurat tam powód jest zupełnie inny tego bogactwa, to nie są podatki, ile bardziej opłaty za szkody w środowisku, które są powodowane przez kopalnie, ale może tu warto o tym powiedzieć.
Ale wie pan, ja tam akurat byłem wielokrotnie i wiem, że mieszkańcy odczuwają realną korzyść
jest,
z tego.
To jest...
Mają właściwie taką infrastrukturę, która należna jest, nie wiem, miejscowościom uzdrowiskowym.
To wyobraźmy sobie, że tu jest ta sama korzyść, ale bez tych szkód w środowisku, które na przykład mamy w Bełchatowie, tak? No bo nie ukrywajmy, w latach 80. czy 70., kiedy podejmowano decyzję o budowie elektrowni w Bełchatowie, chyba też nikt sobie nie wyobrażał, że to będzie tak potężna wyrwa w ziemi. Teraz, żeby porównać te dwa obiekty, my budujemy w Choczewie elektrownię porównywalną z Bełchatowem. Natomiast my zajmiemy 200 hektarów terenu finalnie, natomiast już teraz nie podam dokładnie, ale w tysiącach kilometrów kwadratowych można podać liczbę terenów, które są zajęte pod infrastrukturę samej elektrowni w Bełchatowie, jakby biorąc pod uwagę kopalnię, wydobycie, logistykę i sam obiekt. Więc można powiedzieć, to jest dokładnie ten sam efekt, który jest w Kleszczowie, ale bez takiej szkody, jaka następuje na skutek budowy konwencjonalnej elektrowni.
Chciałbym jedną rzecz zapytać, bo tak jest. Moim zdaniem tego typu obiekt, który w skali kraju, ale także tej części Europy jest czymś totalnie nowym, no, będzie generował pewnie ciekawość. Nie tylko absolutnie. Mieszkańców gminy, nie tylko sąsiednich, ościennych gmin, ale także ludzi z Polski. Czy bierzecie przy budowie pod uwagę także ten aspekt turystyczny,
tak to
nazwijmy, że przyjedzie wycieczka szkolna, która zobaczy, jak wygląda elektrownia.
Absolutnie tak. I zauważyliśmy też taką analogię, że w krajach, w których tych elektrowni jest dużo, tak jak chociażby we Francji, ten ruch turystyczny wokół elektrowni jest rozłożony na wszystkie obiekty, natomiast w takich krajach jak chociażby Czechy czy Słowacja, gdzie są jedna, dwie elektrownie jądrowe, jest duża kumulacja osób, która chce zobaczyć tą elektrownię i zobaczyć ją z różnych przyczyn, właśnie edukacyjnych, poznawczych, ale też takich z czystej ciekawości. W obiektach francuskich, na przykład w ostatnim oddanym Flamanville, bo to jest taki referencyjny obiekt, do którego czasami nawiązujemy, jeśli chodzi o niektóre mechanizmy. On był budowany dosyć niedawno. Punkt informacyjny, który tam funkcjonuje, odwiedza 10 tysięcy osób rocznie. W Finlandii jest już to 15 tysięcy osób rocznie. W Czechach to są wartości kilkukrotnie wyższe, czy to w Dukowanach, czy w Temelinie. Więc my też przygotowujemy w ramach elektrowni specjalną infrastrukturę recepcyjną na wypadek konieczności przyjmowania tego typu wycieczek. Gdybyśmy liczyli benefity, to powiedziałem o tych najbardziej oddalonych. Drugim benefitem, już takim można powiedzieć trochę bliższym, jest to, że sama budowa elektrowni, no to jest zaangażowanie kilkunastu tysięcy osób, która będzie pracowała wokół. To jest biznes. Mówmy się, to jest duży biznes dla lokalnej
społeczności. Panie prezesie, bo biznesem może dla niektórych, albo potencjalnym biznesem, stać się, nie wiem, spekulacja deweloperska. No bo ja rozumiem, że ci
na
ludzie,
pewno,
tysiące ludzi, którzy będą tam pracować, muszą gdzieś mieszkać, oni nie będą dojeżdżać kilkaset kilometrów dziennie.
Znaczy o to chcemy, znaczy powiem tak, to wyciągnęliśmy lekcje też z wielu innych projektów tego typu i dlatego w naszym projekcie temat właśnie zakwaterowania jest szczególnie potraktowany. Dokładnie do końca października mamy trwające rozmowy z konsorcjum Westinghouse Bechtel, po to, żeby wypracować odpowiedni model systemu zakwaterowania, taki, który właśnie uniknie presji spekulacyjnej na lokalnym rynku. I chcemy do tego wykorzystać w pierwszej kolejności, po pierwsze, istniejące obiekty. I tu Agencja Rozwoju Pomorza pomogła nam zidentyfikować istniejące obiekty noclegowe, które mogą temu służyć. Ale po drugie, umiejscowić potencjalnie dużą infrastrukturę noclegową na obiektach, które są własnością samorządów lub Skarbu Państwa. Po to, żeby właśnie uniknąć takiej presji deweloperskiej, spekulacji i też umówmy się, w naszych krajowych uwarunkowaniach często chaotycznie rozwijające się zabudowy.
Proszę wybaczyć, być może jestem naiwny w kwestii, którą chcę teraz poruszyć, ale wyobrażam sobie, a przynajmniej gdybym ja był mieszkańcem takiej gminy, w której powstaje elektrownia jądrowa, to spodziewałbym się, że ja nie będę płacił za prąd tyle, co mieszkańcy pozostałych gmin.
To jest prosty, bardzo prosty mechanizm, który się też często pojawia.
Ale spotyka się pan
jasne,
z
oczywiście,
kwestiami?
Tak. To w sensie w formie takich deputatów. Ja jestem synem leśnika, pamiętam deputat na drewno, który mówił.
Były też deputaty węglowe.
Tak. To, co mieszkańcom dajemy w krótkiej perspektywie czasu, to przede wszystkim infrastrukturę. Ta gmina, jak żadna inna, dostanie de facto przy okazji budowy elektrowni. Wiadomo, ta infrastruktura powstaje też po to, żeby móc tą elektrownię zbudować, ale to będzie infrastruktura, która de facto po pierwsze skróci czas dojazdu do gminy Choczewo i to nie tylko drogą, ale również koleją. Na potrzeby realizacji budowy elektrowni budujemy 26 km drogi krajowej, która połączy węzeł Łęczyce, czyli drogę kaszubską, drogę ekspresową łączącą Gdańsk ze Słupskiem i dalej ze Szczecinem, połączy ten odcinek właśnie z gminą Choczewo i powstanie ponad 150 km linii kolejowej. Gdybyśmy mieli porównać jakikolwiek inny obszar naszego kraju, to nigdzie indziej nie powstaje tyle linii lokalnych, które de facto połączą Lębork, Łebę, Choczewo właśnie i Wejherowo, która będzie potężnym, można powiedzieć, lewarem takim gospodarczym, nie tylko związanym z elektrownią, ale w ogóle z codziennym życiem, tak? No bo o wiele łatwiej się będzie dostać do Choczewa i z Choczewa, niż to było kiedykolwiek wcześniej w historii. I to jest na pewno rzecz, którą ta gmina dostaje przy okazji budowy elektrowni i to jest ten, można powiedzieć, najszybciej do uchwycenia efekt, bo on będzie za rok, za dwa już realnie ta infrastruktura powstanie, bo ona jest dzisiaj już w trakcie budowy.
Korzystając z pańskiej obecności w naszym studiu, od razu zapytam, jak postępują prace versus plany i założenia wobec elektrowni.
Które plany? Bo to musimy ustalić, do których planów się odnosimy.
A to jest ich kilka?
No nie, no 15 lat temu był plan taki, że w 2024 roku miała być wybudowana elektrownia, więc jakby to ten plan jest oczywiście jakby z siłą rzeczy nieaktualny.
Szczerze, ja pamiętam 15 lat temu, ile pieniędzy pochłonęła promocja tego projektu. No,
pewnie tak.
I były to pieniądze nie tylko ze względu na to, że ta elektrownia nie została wybudowana, wyrzucone w błoto, biorąc pod uwagę...
Trochę będę tego bronił akurat. Nie do końca w błoto. Można oczywiście mieć gdzieś tam czasami zarzuty do tego, że pieniądze, które idą na promocję, to są pieniądze, które... czy na budowanie świadomości, to są pieniądze, które są związane gdzieś tam z jakąś właśnie propagandą. Tak nie jest, od razu mówię. Jakby to są... środki, które są przeznaczone na działania inflacyjne promujące, to są środki,
które zawsze
będą... Ja wiem,
że pan, panie prezesie, zna się na sporcie, ale bimbaliony złotych wyrzucone w siatkarską drużynę, która miała swoją nazwę Atom...
Okej, no dobra, no to sorry, dobrze, to jest sponsoring. Okej, dobra, nie miałem tego na myśli. Bardziej miałem na myśli to, że gdzieś tam jednak widać korelację pomiędzy działaniami, które były prowadzone wokół programu energetyki jądrowej, a wzrostem poparcia dla samej energetyki jądrowej. Od jesieni ubiegłego roku tak naprawdę wchodzimy w zupełnie inną fazę tego projektu. Na wiosnę tego roku oczyszczono cały teren i przygotowano go do budowy. Ruszyły również prace związane z budową właśnie drogi krajowej, linii kolejowej. W przyszłym roku rusza budowa portu morskiego, który będzie wbudowany specjalnie na potrzeby logistyki związanej z budową. Te prace przygotowawcze związane z przygotowaniem całej infrastruktury mają skończyć się w roku 2028-2029. I dokładnie w roku 2028-2029 rusza budowa już taka, może być sensu stricte, jeśli chodzi o wylewanie betonu jądrowego, rozpoczęcie prac już takich, może być związanych z fundamentowaniem. Bardzo ważną decyzję podjął polski parlament dokładnie w ostatnich dniach. Przyjął zmianę prawa budowlanego, która pozwala nam przyspieszyć część prac przed jeszcze uzyskaniem formalnego pozwolenia na budowę. To jest o tyle istotne, że da nam możliwość prowadzenia tych prac, które nie wymagają jeszcze zgody, na przykład Państwowej Agencji Atomistyki, jeśli chodzi o budowę samej tej struktury związanej z częścią jądrową, a pozwala nam prowadzić część prac tak, żeby nie tracić czasu. W sensie te prace, które dzisiaj się rozpoczynają na Choczewie, na elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, to są prace, które związane są już na przykład z milionami metrów sześciennych ziemi, które są niwelowane, kilometrami dróg, które są budowane, jeśli chodzi o już drogi wewnętrzne i budową, no już nawadę na dziesiątkach hektarów zaplecza takiego, które będzie służyło do budowy. Jest już podpisany kontrakt na 1000 miejsc, na miejscu, w których będą mieszkali pracownicy. Więc jakby to są już takie realne rzeczy, które ten projekt naprawdę mocno przybliżają i sam fakt, że mieszkańcy już skarżą się na uciążliwości związane z budową, no jest dowodem na to, że ta budowa już naprawdę trwa.
Pamiętam, kiedy był pan wiceprezydentem Warszawy, był pan też piewcą zrównoważonego transportu. Zresztą prezentował pan taki model, w którym lepiej poruszać się rowerem
Dokładnie tak. Mam rower w Choczewie, żeby nie było też.
O dobrze, ma pan rower, ale pytanie, czy będzie tam infrastruktura, będą tam, nie wiem, kilometry ścieżek, które pozwolą właśnie takim weekendowym wypadem zobaczyć, jak wygląda elektrownia jądrowa. A myślę, że wieloma Polakami będzie kierować taka ciekawość.
Pracujemy z lokalną społecznością, tak żeby mieć przygotowany cały plan do realizacji w trakcie budowy samej elektrowni jądrowej. Na pewno zadbanie o infrastrukturę turystyczną jest mega istotne, no bo nie chcemy zmieniać tego głównego genotypu samej gminy, jakim jest turystyka. Ona nie jest oczywiście, ona jest oczywiście sezonowa w przypadku Choczewa. Wiadomo, że wiele gmin strasznie zabiega o to, żeby turystykę maksymalnie przedłużać, jeśli chodzi o ich sezonowość. To, co dzisiaj jest gdzieś naszym głównym przedmiotem naszego myślenia, to jest to, żeby maksymalnie wyseparować budowę od właśnie tego normalnego ruchu turystycznego. Co w przypadku gminy Choczewo jest, może nie mówię, że proste, ale gdzieś tam nam się udaje w tym znaczeniu, że główne ośrodki, czyli Stilo, Osetnik, Lubiatowo, Kopalino, one są, można powiedzieć, po bokach budowy samej elektrowni. Najbardziej doskwiera nasza budowa dwóm miejscowościom, to jest Biebrowo-Słajszewo. Dla nich mamy specjalny pakiet działań dla turystów, którzy odwiedzają te miejscowości. Mamy przygotowany bezpłatny Melex, który dowozi chociażby turystów na plażę. Zmieniliśmy przebieg trasy rowerowej w tym roku po to, żeby ona miała, nawet niekoniecznie omijała budowę, ile by miała ładniejszy przebieg, i rzeczywiście bardzo wiele osób już dzisiaj docenia, że jest to jeden z fajniejszych odcinków trasy rowerowej Eurovelo na wybrzeżu. Ale umówmy się, to są wszystko prace, które my adaptujemy istniejącą infrastrukturę do potrzeb dzisiejszej sytuacji. Natomiast czeka nas naprawdę ciężka praca ze społecznością lokalną, żeby zbudować no, taki, może być, trwały model tej turystyki, nie? I aktywnej, bo ci, co nie byli w Choczewie, a tutaj od razu wszystkich z radiosłuchaczy Radio Tok FM zachęcam naprawdę bardzo gorąco, chociaż podejrzewam, że bardzo wielu z was tą gminę kojarzy, to nie są zwykli turyści, to nie jest, przepraszam, nie chcę tu segregować, to nie są turyści, którzy odwiedzają inne, już jak powiem, takie znane, powiedziałem, kurorty, nie wymieniając ich z nazwy, czy na M, czy na J, nieważne, czy na H. Jest to kurort, czy jest to jakby miejscowość, która jest miejscowością aktywnego spędzania czasu. I przez to, że to są bardzo naturalne plaże, to dominuje tam turystyka rowerowa, konna, biegowa, jakby wszyscy, którzy tam przyjeżdżają, oni spędzają bardzo aktywnie czas. I to nie jest tylko plażowanie. I jakby to jest, jakby tego genotypu nie chcemy zmienić. Nie chcemy dalej pozostawić ten taki charakter. Więc jakby, a ścieżki rowerowe, a propos zrównoważonego modelu poruszania się, to jest absolutnie rzecz, którą też mam w głowie.
Dziękuję panu bardzo. Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, był z nami. Dobrej niedzieli.
Dziękuję bardzo i zachęcam wszystkich jeszcze do odwiedzenia gminy Choczewo. We wrześniu jest jeszcze sezon. Zapraszamy serdecznie na budowę elektrowni i oczywiście też do skorzystania z natury.
Myślę, że naszą rozmową też przybliżyliśmy ten projekt naszym słuchaczom. To zresztą nie była jedyna rozmowa wcześniej, kilka tygodni temu. Także poruszaliśmy ten temat. Szanowni państwo, czas na informacje.
Nie płakać. się martwią o mój cel. Czemu twardo stawiam się? Jaki mam plan? Po co ten żal? Chciałabym móc zatrzymać czas tych oczu blask. Stanęłabym tam, gdzie jestem sobą, tylko z tobą.
Reklama. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
Aflofarm.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
Travistofast i Travisto.
Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Podlasie i 18 tysięcy odbiorców, którzy nadal nie mają prądu. Po awariach, które spowodowała wichura, energetycy usuwają awarie, połamane drzewa i gałęzie, które zawaliły się na linie energetyczne. Jedna osoba została ranna po nocnej strzelaninie w Brukseli. Według władz zdarzenie to prawdopodobnie miało związek z handlem narkotykami. Wcześniej w nocy z broni automatycznej ostrzelano komisariat policji. Na koniec sport. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie zremisowało na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu piłkarskiej MLS. Reprezentant Polski, który w piątek skończył 38 lat, grał od 65 minuty i nie wpisał się na listę strzelców. Kolejne informacje o 13.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Niedzielny magazyn. Kłaniamy się Państwu ponownie. Mówię kłaniamy się, bo też mam na myśli Katarzynę Kozak, która przygotowała ten program w roli wydawczyni, a także realizatora dźwięku, którym jest od godziny 12 Jana Cech. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, a my teraz połączymy się z kolejnym naszym rozmówcą. Doktor habilitowany Mirosław Miernik jest z nami z Instytutu Anglistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Pewnie słyszał Pan wypowiedź restauratora Mateusza Gesslera, że napiwek w restauracji powinien być niepisanym obowiązkiem gościa. Wywołało to sporo kontrowersji, a w każdym razie skłoniło wielu ludzi, którzy mają zdanie na ten temat, do wypowiedzenia tegoż zdania tak w przestrzeni medialnej, czy też mediów społecznościowych. A jakie jest Pańskie zdanie na ten temat? I za chwilkę w ogóle wrócimy do tego, skąd napiwki się wzięły i dlaczego odwołujemy się w ogóle do tak odległego od nas wzorca kulturowego, jakim są Stany Zjednoczone.
No, osobiście nie jestem zwolennikiem kultury, która się opiera na napiwkach, jeżeli chodzi o wyjście do restauracji. Przykład Stanów pokazuje, że jest szereg problemów z tym podejściem. Mówi się czasami, że to poprawia jakość usługi. Badania naukowe zazwyczaj temu przeczą. Są pewne, które mówią, że jest pewna granica, która poprawia się ta jakość, ale są to badania na niskich próbach. Największe badanie robione przez Lynn i McCall na początku XXI wieku pokazało raczej, że takiej poprawy nie ma, bądź jest minimalna. Poza tym wydaje mi się, że to też nie do końca jest w porządku wobec pracowników. Sytuacja, w której pracownik, nie wiem, złamie nogę i nagle ma tylko tą podstawę swojej pensji, co może stwarzać praktyczne problemy w życiu prywatnym. No i jest jeszcze jedna rzecz, która mi w tym przeszkadza, mianowicie dlaczego ja jako klient mam się martwić tym, czy kelner jest dobrze opłacany, bądź kelnerka, bądź też jaki mam zostawić napiwek, aby ta osoba nie przymierała głodem, bądź miała na niezbędności w życiu. Więc nie jestem entuzjastą tego pomysłu. Oczywiście jasne jest to, że jeżeli tego nie będzie, to wpłynie na wyższe ceny w samej karcie dań, no ale tak czy owak te pieniądze muszą zostać zapłacone, czy to w formie jasnej, transparentnej, mamy cenę dania w karcie, czy to w formie mniej transparentnej, czyli dostajemy rachunek i zaczynamy myśleć. 10, 15, 20 od sumy przed podatkiem, po podatku. A co jeżeli, o tym pan Gessler powiedział, mamy tą opłatę serwisową doliczoną. Jeżeli jest doliczona opłata serwisowa, to dlaczego ja mam ponownie płacić ten serwis, bo tamto jest na rachunku. No, można by się tego pozbyć wtedy, ale jest szereg takich wątpliwości, które sprawiają, że nie jestem entuzjastą takiego podejścia.
Mam wrażenie, że cała ta dyskusja też zrodzi pewien niepokój, a na pewno zaburzy dobre emocje, a zakładam, że takie są między gościem a kelnerem, gościem a restauracją w ogóle, bo to wzajemne oczekiwanie, to wzajemne badanie się i koniec końców nieuregulowana nawet na zasadzie umowy społecznej sytuacja, no będzie budzić permanentne wątpliwości.
Tak, i tutaj przykład Stanów, gdzie kelnerom płaci się poniżej płacy minimalnej bardzo często. To oczywiście zależy od prawa stanowego, bo reszta teorii ma być z napiwków. Doprowadza do takiego napięcia. Z jednej strony klienci czują się w obowiązku zapłacenia. Bardzo często też ten obowiązek jest trochę ważniejszy od ich poczucia, czy są dobrze, czy źle obsłużeni. Były badania, bodajże to był Offer Azar, który zrobił je jakoś tak parę ładnych lat temu, w wyniku których stwierdził, że jeżeli jest oczekiwanie, że klient ma ten obowiązek zapłacenia napiwku, to ma obowiązek i dlaczego ma się kelner bądź kelnerka starać. Więc jest też ten problem tutaj. Są przykłady, gdzie nie widać tej poprawy, jak wspominałem wcześniej, obsługi klienta.
Też proszę zwrócić uwagę, bo co to znaczy starać się ze strony kelnera? To znaczy być ponad swój profesjonalizm, zakładając, że ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, być nad wyraz uprzejmym, czasami wbrew swojej woli, tylko po to, by gościowi się przypodobać i liczyć, że coś skapnie z jego stołu, już tak mówiąc obrazowo?
No niestety to, o czym pan wspomina, jest czymś, co jest rzeczywistym zjawiskiem. Zauważono na przykład, że kelnerzy potrafią starać się preferencyjnie traktować klientów, którzy wyglądają, jakby mieli więcej zapłacić. W kulturze amerykańskiej jest to bardzo często mężczyzna, albo wyjście służbowe, albo wyjście związane z jakimś wydarzeniem sportowym. I kelnerzy się skupiają na nich, a ktoś, kto nie wygląda, jak miał zostawić napiwek, co jest tylko wrażeniem, nie musi się to pokrywać z prawdą, jest traktowana gorzej. Mówimy też o tej pracy emocjonalnej, której pan powiedział, że ktoś miał zły dzień, obsługuje klienta absolutnie wedle wszelkich zasad grzeczności i tak dalej, tylko załóżmy się nie uśmiecha. Wchodzą też uprzedzenia. Badania wskazują, że osoby, które wyglądają w pewien sposób, dostają lepsze napiwki, niezależnie od tego, jak się zachowują. Więc na przykład młoda kobieta, która spełnia warunki kulturowej atrakcyjności, będzie zarabiać więcej niż jej starsza, bardziej doświadczona i sprawna koleżanka. Więc są też te problemy, które takie napiwki mogą odzwierciedlać istniejące uprzedzenia w społeczeństwie na przykład.
Co wobec tego z tym zrobić? A może my jesteśmy jeszcze na tyle niedojrzałą gospodarką wolnorynkową, że nie wypracowaliśmy takiego własnego wzorca, który odpowiadałby naszym i potrzebom, i oczekiwaniom. Już nie mówię tym oczekiwaniom finansowym, ale na bazie relacji międzyludzkich. Czyli dobrze wykonana usługa, większa zapłata.
No tutaj znowuż mamy problem, bo zdecydowana większość wolnorynkowych gospodarek na świecie, od Japonii poprzez Europę Zachodnią, nie ma takiej kultury napiwkowej jak Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych ta kultura zresztą nie tylko się ogranicza do gastronomii. Pójdziemy do fryzjera, fryzjerowi również powinniśmy dać napiwek. Pójdziemy do spa albo na masaż, też musimy dać napiwek. Obsługa hotelowa. Często w Stanach zostawia się pieniądze dla osoby, która sprząta pokój hotelowy. Nawet tatuażyści dostają napiwki. Więc jest to dużo szersze i jest to też związane z pewnymi kwestiami inherentnymi w Stanach Zjednoczonych. Napiwki w Stanach pojawiły się w połowie XIX wieku, kiedy kształtowała się wczesna finansjera przed wojną secesyjną. Osoby te z tej grupy społecznej wysyłały bardzo często swoje dzieci do krajów europejskich, aby studiowały. Nie wiem, J.P. Morgan na przykład w Getyndze, zresztą jego ojciec był Niemcem z pochodzenia. I przyniosły ten zwyczaj do Stanów. I on był absolutnie nienawidzony. Uchodził za niedemokratyczny, za formę korupcji. Był kojarzony z jakimiś aspektami arystokratycznymi. Coś, co w Stanach było naprawdę czymś, co było powszechnie nielubiane. I do tego stopnia, że mimo, że po wojnie secesyjnej bardzo często zatrudniano osoby, które były pochodzenia afroamerykańskiego w restauracjach bądź jako porterów w pociągach, mówiąc, dobra, my wam nie płacimy, ale napiwki są wasze. To było nie do pomyślenia w przypadku osób białych, gdzie już na początku powstawania Stanów Zjednoczonych było coś takiego, że idea niepłacenia pracownikowi była nie do pomyślenia. Takie praktyki zdarzały się wcześniej. Natomiast mimo nawet tego, pod koniec XIX wieku zaczęto powszechnie zabraniać, no może nie powszechnie, ale w paru stanach zaczęto zabraniać w ogóle dawania napiwków. I wszystko się zmieniło w trakcie prohibicji, gdzie spadki zarobków restauracji były tak znaczące, że stwierdzono, że trzeba wrócić do modelu dawania napiwków. Więc był to zwyczaj europejski, gdzie dawano to tylko i wyłącznie w przypadku lepszej jakości usługi, to wybitnie lepszej, który był niechętnie przyjęty w Stanach i dopiero to się zmieniło w pierwszej połowie XX wieku. Więc ja bym nie powiedział, że jest to kwestia wolnorynkowych krajów, bo cały szereg wolnorynkowych krajów nie podchodzi tak. Jest to oczywiście również kwestia kulturowa. W niektórych krajach azjatyckich przyjmą chętnie napiwek, w innych uznają to za swojego rodzaju obrazę bądź nietakt. Więc my mamy u siebie pewne zwyczaje już wypracowane. Duża ilość Polaków daje napiwki. Są Polacy, którzy dają napiwki po każdej wizycie, w trakcie każdej wizyty w restauracji bądź tego typu usługi, taksówkarskie na przykład, ale są też osoby, które dają w sytuacjach wybitnych. Tutaj zrobienie z tego obowiązku też tak trochę, czy jest to wolnorynkowe, no można wątpić. Jednak konkurencja na rynku jest dobra, ale czy konkurencja w firmie, która obsługuje klienta, będzie dobra? Czy jak pójdziemy do banku i jestem przy okienku i ktoś mi reklamuje jakąś lokatę bądź produkt inwestycyjny, i ktoś z drugiego okienka zacznie krzyczeć, pan nie inwestuje, on pana w konia robi, ja panu dam lepszy interes. No, nagle to działa przeciwko instytucji. I co jak się zdarza to, o czym mówiłem wcześniej, kiedy kelner bądź kelnerka biegnie do jednego stołu, bo wydaje się, że tam o ktoś przed w jakimś droższym garniaku bądź w lepszej kreacji, licząc, że dostanie duży napiwek, a ktoś inny jest ignorowany. Ta osoba raczej nie zostawi wszystkiego napiwku.
Ale panie profesorze, jest jeszcze jedna kwestia. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili, przynajmniej ja spotykam się z takim modelem, formą uznania dla pracownika, jego kompetencji, sposobu wykonywania pracy, nawiązywania relacji z klientem, gościem, petentem, jest pozostawienie korzystnej oceny, na przykład już nie chcę posługiwać się nazwą własną, ale jest takie miejsce, gdzie można...
No w internecie opinię wystawić.
Można wystawić opinię, można to zrobić precyzyjnie, personalnie, co też niewątpliwie podnosi prestiż tego, który usługę wykonuje. I wreszcie druga sprawa, proszę wybaczyć, mamy 4 minuty, a chciałbym te dwa wątki jeszcze dotknąć. Żyjemy w kraju, w którym w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych ten... A być może się mylę, ten pieniądz, ta gotówka, którą nosi się przy sobie, jest wyparta przez kartę, którą nosimy, bądź też mamy ją zakodowaną w telefonie. Bardzo często być może chcielibyśmy dać napiwek, ale tej gotówki przy sobie nie mamy. To trochę tak jak, nie wiem, ci, którzy chodzą regularnie do kościołów, mają też ten problem, bo to jest jeszcze inna sprawa, że nie mogą dać na tak zwaną tacę, bo po prostu tych pieniędzy nie mają. To nie jest kwestia ich chęci bądź niechęci.
No, zawsze można przyjść skoczyć do bankomatu, że tak trochę cynicznie powiem, ale prawda jest również taka, że bardzo często na terminalu mamy od razu prośbę, czy chcemy dać napiwek, bądź możemy zgłosić taką chęć. Oczywiście mam wtedy wątpliwości, zresztą w przypadku gotówkowych również, bo są restauracje, które mają w zwyczaju, że wszystkie napiwki potem mają trafić do firmy i są dzielone w jakiś nietransparentny sposób, bądź po wszystkich pracownikach, bądź część się idzie do samej restauracji. Więc to też wzbudza pewne wątpliwości i stwarza pole do nadużyć, pewien brak transparentności. Z drugiej strony to, o czym pan wspomniał, jeżeli chodzi o te opinie w internecie, no to była genialna rzecz, kiedy działała. Ja w tej chwili mam bardzo dużą dozę sceptycyzmu wobec recenzji w internecie. Pójdziemy do restauracji, zamówimy jedzenie, i pod koniec przychodzi kelner, kelnerka, wyjmuje kod QR, tu pan, pani zeskanuje i wystawi nam dobrą opinię, pani pokaże tą opinię, dostanie pan, pani zniżkę. I to stwarza bardzo niemiarodajne recenzje. I to niestety jest coś, co popsuło system, który był całkiem fajny. Bo
czyli jest to kupowanie sobie recenzji, tak? To chce pan powiedzieć?
Tak, dokładnie.
No dobrze, panie profesorze, ponieważ zmierzamy do końca naszej rozmowy, z jaką wiedzą powinniśmy wyjść w kwestii, którą poruszyliśmy, czyli napiwki w restauracjach, tak czy nie?
Wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Napiwki w restauracjach mają swoje miejsce, są w kulturze bardzo silnie zakorzenione. I moim zdaniem w samej idei napiwku nie ma nic złego. Problem polega na tym, kiedy to zaczyna być obowiązek i to przenosi kwestię tego, jak płacić kelnerom z pracodawcy na klienta. To jest chyba to, nad czym trzeba się zastanowić. Do kogo należy ten obowiązek i czy jest to też związane, załóżmy, ze świadczeniami społecznymi albo właśnie z taką sytuacją, że a co będzie, jak kelner zachoruje? Czy nie stwarza to, że muszą być te napiwki w sytuacji, że kelner, który jest chory, przyjdzie do pracy? Więc jest tej dużej ilości, o tym trzeba dyskutować i wydaje mi się, że to jest ważna dyskusja. Natomiast nie byłbym tak radykalny, by powiedzieć, że napiwki złe absolutnie zabronić, bo nieraz jest obsługa wybitna, której wydaje mi się to należy. Ale nie wydaje mi się, aby to, czy kelnera będzie stać na opłacenie mieszkania, powinno zależeć od tego, czy obsłużył wybitnie klienta. Ta podstawa moim zdaniem musi być godna i zdecydowanie nie powinna być poniżej płacy minimalnej, co się zdarza w Stanach, ani nie powinna być taką próbą obejścia wyższej ceny w karcie dań.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Mirosław Miernik z Instytutu Anglistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Informacje przed nami.
Za ścianą płakać, to już nie to samo. Lepiej nam na swoim, lepiej nam za drzwiami. Jakby nic nie istniało we mnie, ten obraz był tylko wspomnieniem, zaklętym pod powiekami cieniem. Zerwane wszystkie nadzieje, już wiem, nic nie zostanie we mnie. Ten obraz był tylko marzeniem, zaklęty, zaklęty. Powiekami cienie. Podobno tak jest lepiej. Podobno tak jest lepiej.
Reklama.
To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Marian, A gdzie mogę kupić
na mediaexpert.pl?
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.